Dzień dobry panie doktorze, panie przewodniczący.
Dzień dobry pani redaktor.
Naprawdę chciałabym zacząć tym razem od czegoś innego, ale nie mogę. Nie mogę, bo kolejki do specjalistów. Problem wracający jak bumerang. Były, są i wszystko wskazuje na to, że niestety będą. Półtora roku oczekiwania w Białymstoku, stolicy województwa, na rehabilitację. Sama czekałam. Powiedziałam pani w rejestracji, że jak dożyję, to przyjdę. Po kilka miesięcy do kardiologa, okulisty. Co musi się zdarzyć w polskim systemie opieki zdrowotnej, żeby się to zmieniło? Czy nie ma już żadnych szans?
Zależy, kto dożyje, bo może nie dożyć pacjent, ale również może nie dożyć lekarz, ponieważ w tej grupie zawodowej jest coraz więcej emerytów pracujących i dzięki nim się w ogóle ten system utrzymuje. Natomiast problem kolejek do przychodni czy do lekarza w ogóle nie powraca jak bumerang, dlatego że w ogóle on ani na chwilę nie opuścił. Ten problem kolejek do świadczeń zdrowotnych istnieje od czasów komuny i potem transformacji ustrojowej tak samo. Czy wprowadzono kasy chorych czy Narodowy Fundusz Zdrowia, to żaden system nie uleczył i nie zlikwidował tego problemu. Kolejki są już w samym założeniu tego chorego systemu i jeżeli się nie zmieni funkcjonowania opieki zdrowotnej, to kolejki nadal będą istnieć, a nawet będą się powiększać.
No to co się musi zmienić?
Potrzeba tu odważnych decyzji politycznych.
Jakich?
Decyzje polityczne muszą dotyczyć totalnej zmiany systemu likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, takiego jak w tej chwili jest, wszystkich założeń, które powinny obowiązywać w nowym systemie, nie wymienię, ale opisałem w Wikipedii, każdy może sobie znaleźć pod hasłem racjonalny system opieki zdrowotnej. W Google, jak ktoś sobie tam kliknie, to znajdzie opis systemu, który my jako Ogólnopolski Związek Zawodowy proponujemy od 25 lat. Opracowaliśmy nawet projekt ustawy do realizacji, do uchwalenia i nawet ten projekt znalazł się w Sejmie, ale wyprzedził go pan minister Łapiński, który wpuścił wcześniej ustawę o Narodowym Funduszu Zdrowia. W systemie musi funkcjonować konkurencja nie tylko pomiędzy podmiotami leczniczymi, zakładami opieki zdrowotnej, konkurencja o pacjenta, ale również konkurencja o ubezpieczycieli, czyli złamany musi być monopol Narodowego Funduszu Zdrowia i wprowadzenie elementów współpłacenia pacjentów, niektórych pacjentów za niektóre świadczenia, czyli wyraźny koszyk świadczeń zdrowotnych. To wiele elementów, ale według tych założeń kolejki dałoby się zmniejszyć radykalnie. Ale podkreślam, to nie są kolejki do lekarza, to są kolejki do świadczeń zdrowotnych, ponieważ nie lekarze blokują dostęp pacjenta i stwarzają kolejki, tylko system.
Czyli kwestia systemu, ale też pieniędzy. Dużo się o tym mówi, że trzeba zwiększyć nakłady na system ochrony zdrowia. Wszystkie rządy o tym mówią. Teraz w koalicji rządzącej trwa spór na temat składki zdrowotnej. Czy jej ewentualne zmniejszenie może jeszcze pogorszyć pana zdaniem sytuację? Jakie jest tutaj stanowisko? I lekarza, i związkowca jednocześnie.
Projekt zmniejszenia wysokości składki jest kolejnym idiotyzmem i nie będzie skutkował skróceniem dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych, bo grzeszem pierworodnym jest, począwszy od systemu kas chorych, niedofinansowanie systemu i to dramatyczne. Jeśli my mówimy o nakładach na opiekę zdrowotną ze środków publicznych, to w Polsce jest to 6,7% produktu krajowego brutto. W porównaniu z nakładami nadal mówię o nakładach ze środków publicznych, to jest w Europie 10,5%. No to jeżeli jeszcze 40% mniej my mamy nakładów na opiekę zdrowotną niż na zachodzie, to nie należy się spodziewać poprawy sytuacji, a wręcz pogorszenia.
Czyli zmiany systemowe, większe nakłady, A co z zasobami ludzkimi? Mówi się od lat, że w Polsce brakuje lekarzy. Tymczasem według ostatniego raportu OECD na każdy 1000 mieszkańców przypada u nas prawie 3,5 praktykującego lekarza. To głupio brzmi 3,5, ale tak to jest. A średnia dla krajów OECD to jest 3,7. Poza tym Naczelna Izba Lekarska informuje, że w Polsce kształci się o 120% więcej lekarzy niż 25 lat temu.
Rzeczywiście ten wskaźnik liczby lekarzy na 1000 mieszkańców kraju wzrósł w Polsce dość wyraźnie, ale to jest efekt na razie dotyczący liczby lekarzy, a nie specjalistów i nie bierze pod uwagę demografii, ponieważ wskaźnik ten wzrósł z dwóch stron. Z pierwszej strony, że przybywa absolwentów wydziałów lekarskich i stomatologicznych w Polsce, a z drugiej coraz więcej lekarzy emerytów zostaje w pracy po emeryturze. Kontynuuje udzielanie świadczeń zdrowotnych. W związku z tym ta grupa pozornie się zwiększyła, ale ten wskaźnik niedługo dramatycznie zacznie spadać, ponieważ ci emeryci niedługo zaprzestaną swojej działalności albo wymrą. Natomiast jeśli chodzi o kształcenie nowych lekarzy, to trzeba policzyć, że potrzeba 12 lat do wykształcenia specjalisty, ponieważ studia to jest 6 lat plus rok stażu i 5 lat rezydentury i wtedy dopiero jest lekarz specjalista.
No jak dołożymy jeszcze do tego pielęgniarki, których bardzo, bardzo w Polsce brakuje, no na te braki już teraz narzeka ponad 70% szpitali w Polsce, a szacuje się, że w 2030 zabraknie nam blisko 30 tysięcy pielęgniarek. No dodajmy, że średnia wieku pielęgniarki to tak 54-55 lat. Co z tym można zrobić?
Co można zrobić z niedoborem kadrowym w opiece zdrowotnej? Bo faktycznie mówimy o niedoborze lekarzy, mimo tej średniej. To jest również i rozmieszczenie, bo w niektórych ośrodkach jest tych lekarzy za dużo, a w wielu ośrodkach za mało. I te właśnie placówki cierpią na deficyt lekarzy czy pielęgniarek. Jeżeli nie znaje się motywacja do podjęcia pracy w innych placówkach, czy przemieszczenia się lekarzy, pielęgniarek, techników z obecnych miejscach zamieszkania, to trzeba tutaj uruchomić bodźce motywacyjne. Kiedyś za komuny lekarze, pielęgniarki dostawali mieszkania, służbowe mieszkania, gdzie brakowało personelu. No teraz nie słyszałem o takim przypadku, ale muszą się poprawiać stawki, wynagrodzenia.
Ale podwyżka wynagrodzeń w przypadku pielęgniarek nie zmotywowała, tak pokazują statystyki. Ciężka praca, po prostu za ciężka praca. Nie chcą młode dziewczyny pracować tak ciężko.
Teraz zmieniła się też mentalność społeczeństwa, a zwłaszcza młodych ludzi. Rzeczywiście młodzi ludzie, może generalizuję, ale tak wygląda. Nie chcą pracować ciężko, ale też i nie chcą pracować za byle jakim wynagrodzeniem. Także tutaj prestiż zawodu lekarza i pielęgniarki spada, a skala trudności wykonywania tego zawodu wzrasta. Także tutaj faktycznie jest problem i trzeba zastanowić się nad zwiększeniem motywacji.
Czy w ogóle jest coś optymistycznego, jeśli chodzi o polski system opieki zdrowotnej, żeby z tej naszej rozmowy nie wypłynął taki wniosek dla naszych słuchaczy, dla nas też, że trzeba się tylko modlić o to, żeby nie zachorować?
Modlić się, aby nie zachorować, to można, a nawet należy zawsze. To nie jest przeciwwskazanie, ale czy to pomoże w poprawie sytuacji opieki zdrowotnej, to tego nie wiem, bo potrzebne są odważne decyzje polityczne i tych decyzji ja nie widzę i nie spodziewam się ani po poprzednich formacjach politycznych, ani po bieżących, bo nie widać żadnych ruchów ani kierunków do radykalnej poprawy sytuacji. Natomiast jak ja słyszę głosy o obniżaniu składki zdrowotnej czy niepodwyższaniu nakładów ze środków publicznych PKB na służbę zdrowia, zwłaszcza jeszcze przy atmosferze spodziewania się przez społeczeństwo cudów, rozdmuchanych różnych nadziei przez media, nadziei medycznych, kiedy pacjent spodziewa się jakiejś rewelacji po leczeniu, a tego nie spotyka i oskarża służbę zdrowia o nieudolność, to ta atmosfera wcale nie jest pozytywna i ja wcale nie widzę tam jakichś pozytywów.
Także proszę Państwa, na razie nie będzie nic optymistycznego, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej w Polsce. Może kiedyś. Panie przewodniczący, panie doktorze, albo odwrotnie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Z mojej strony proszę niespodziewanie jakichś akcentów optymistycznych, ale nadzieję można mieć.
Ona umiera ostatnia. Dziękuję.